Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Małgorzata Maniszewska. Jutro będziemy Państwa już wprowadzać w świat 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. W momencie, kiedy będziemy z Państwem się spotykać jutro, to już będzie po inauguracji.
Uroczystej inauguracji będzie to estradowe wykonanie Fidelia, jedynej opery Ludwika van Beethovena, ale więcej już mówić nie będziemy o tym jutro.
No możemy powiedzieć i Państwa zaprosić na jutrzejszy inaugurujący koncert. Za pulpitem dyrygenckim stanie Kai Buman.
No a wśród artystów bardzo naprawdę uzdolnieni wykonawcy.
Adam Kutny, także Katarzyna Hołysz, Marta Boberska.
Tomasz Kuk, także świetni wykonawcy i na pewno, jak jutro Państwa zapewnią niektórzy z nich, warto jest posłuchać i Fidelia i nie bać się, że to może jakieś dzieło, którego nie można przyswoić. Można i na pewno się Państwo jutro o tym przekonają. A teraz już przenosimy się do opery.
Z opery
Nowa.
Do opery.
No właśnie, bo chór opery Nowa również wystąpi podczas jutrzejszego koncertu.
No właśnie, opera na inaugurację Festiwalu Muzycznego, a z kolei koncert na inaugurację 60. jubileuszowego sezonu artystycznego opery Nowa.
O tym jubileuszu, ale również o innych pomysłach na ten wyjątkowy sezon mówił na konferencji prasowej dyrektor opery Nowa Maciej Figas.
Rozpoczynamy jubileuszowy 60. sezon artystyczny. Konkretnie jubileusz przypadnie w październiku i zaraz o tym powiem. Natomiast jeszcze wcześniej informacja, że zaczynamy już w tym tygodniu Baronami Cygańskimi, czyli inscenizacją operetki, która ostatnio zrobiła furorę w Oparze Leśnej w Sopocie. Tamten spektakl, przypomnę, obejrzało ponad 5 tysięcy ludzi. I był to niekłamany nasz sukces artystyczny. Wiążemy z tym oczywiście określone nadzieje co do zdobycia tamtejszego rynku i tamtejszej publiczności, która coraz chętniej, jak Państwo wiedzą, przyjeżdża już na nasze spektakle, na nasze szeregowe spektakle. Ale ciągle liczymy na więcej. Jubileusz. Obchodzić będziemy, tak jak powiedziałem, w październiku. Zorganizujemy dwa uroczyste koncerty. 1 i 2 października. Specjalnie inscenizowane, specjalnie reżyserowane, zresztą przez wypróbowanych już realizatorów, których zaangażowaliśmy z premedytacją, aby te koncerty nie były aż tak strasznie napuszone, ale żeby były i pełne nostalgii, ale też i trochę z humorem. Ten humor, mam nadzieję, zapewnią nam materiały archiwalne telewizji regionalnej, które będą pokazywane w tle koncertu, ale także materiały prywatne Andrzeja Wędyńskiego, obecnie szefa Pointela, a w ogóle syna dyrygenta, który tutaj wiele lat w Bydgoszczy pracował, a którego pasją było kręcenie filmów bodajże 8-milimetrową kamerą. I te materiały poddane cyfryzacji przez pana Andrzeja zostały nam udostępnione. No i tam też są ciekawostki, bo nie tylko fragmenty spektakli, ale fragmenty na przykład pochodów pierwszomajowych z udziałem artystów opery, wyjazd na grzybobranie i tak dalej, i tak dalej. Za dużo nie chcę zdradzać, bo tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ten element humorystyczny też pojawił się w czasie tych koncertów, żeby nie były one takie strasznie napuszone. 1 i 2 października. Koncerty te poprowadzą trzej dyrygenci. Zaprosiliśmy Andrzeja Knapa, który wiele lat temu pracował tutaj, pełni nawet funkcję dyrektora artystycznego. Będzie dyrygował oczywiście też Piotr Wajrak i ja. Wystąpią praktycznie wszyscy nasi soliści i tylko dwóch gości, Adam Woźniak i Ola Olczyk, ale zadbamy, żeby rzeczywiście ten koncert, te koncerty o scenie artystycznej były no, przebogate i urozmaicone. Będą to fragmenty spektakli, inscenizacji, które są jeszcze w naszym repertuarze, których już nie ma, ale do których no, sentymentem wracamy. Mówię tutaj nie tylko o wykonawcach, ale przede wszystkim o publiczności. O tych fragmentach, które na długo pozostaną w pamięci bydgoszczan i chcemy je, trochę inaczej oczywiście przedstawiając, zaprezentować w trakcie tych koncertów. Zdradzę, że pojawią się fragmenty z już niestety niegranego Mefistofelesa Boita, pojawią się fragmenty z Turandot Pucciniego, słynnej inscenizacji, mówię słynnej, bo to rzucaliśmy się wówczas niemalże jak na księżyc, to Marka Weissa-Grzesińskiego realizacja, będą fragmenty z Nabucco, które niedawno niedawno pożegnaliśmy, dokładnie rok temu, ale tak jak powiedziałem, będą też fragmenty spektakli, które są jeszcze w naszym repertuarze. Więc myślę, że nikt się nie będzie nudził ani od strony muzycznej, ani znając Sebastiana Gonciarza, bo on będzie sprawował opiekę reżyserską, ani od strony inscenizacyjnej. Wykorzystamy choreografię zarówno Teresy Kujawy, a więc choreografii, która przez wiele lat była związana z bydgoską operą, ale także znanej Państwu doskonale Zofii Rudnickiej czy Iwony Runowskiej, a Mariusz Napierała, który z bólem to mówię, otrzymał właśnie propozycję bycia dyrektorem technicznym Opery Bałtyckiej. Mówię to z bólem, dlatego że to oznacza, że Mariusz będzie miał na pewno mniej czasu, co na pewno odbije się pewnie na także na naszej współpracy, chociaż mam nadzieję, że nie tak bardzo. Ale Mariusz Napierała też jeszcze sprawuje opiekę scenograficzną nad tymi koncertami i mam nadzieję, że nad najbliższymi koncertami sylwestrowymi również. Premiera jesienna, 22 października, Stabat Mater, Harnasie Karola Szymanowskiego. Jak już Państwu mówiłem, w takich sytuacjach najczęściej sięga się po rodzimą twórczość i tym razem sięgnęliśmy po kompozytora, który robi coraz większą furorę w świecie, jest grywany na najlepszych scenach operowych świata, co jeszcze w czasach moich studiów w ogóle nie miało miejsca. Chociaż, jak Państwo zauważą, nie wszystkie dzieła są prezentowane na tychże scenach. Oczywiście mówimy tu szczególnie o Królu Rogerze, który dzięki Mariuszowi Kwietniowi, który jest znakomitym odtwórcą roli króla, zdobywa, tak jak powiedziałem, najlepsze sceny w świecie, a dzięki temu też taka fala królów Rogerów przechodzi przez Polskę. My postanowiliśmy być troszkę bardziej oryginalni i sięgnęliśmy po inne dzieła Karola Szymanowskiego, trochę rzadziej wystawiane, a już czasami w ogóle nie inscenizowane. Ale jak się ma Roberta Bondarę, choreografa, którego Państwo doskonale znają, choćby z jego niesamowitej realizacji Zniewolonego umysłu, to nie zapomnę, że aż podskoczyliśmy, kiedy usłyszeliśmy, że Robert Bondara myśli o inscenizowaniu Karola Szymanowskiego, a podskoczyliśmy dlatego, że my o tym mówiliśmy już tutaj w naszym gronie operowym od wielu lat, że to są utwory, które warto byłoby wzorem trochę działalności Ryszarda Peryta przed wieloma laty. Jak Państwo pamiętają, Ryszard Peryt przez wiele lat w Warszawskiej Operze Kameralnej inscenizował, ale nie tylko tam, inscenizował różne niekoniecznie sceniczne dzieła. Więc kiedy Robert Bondara powiedział, że Karol Szymanowski i jego utwory, w tym Stabat Mater i Harnasie, chodzą mu już od lat po głowie, to no, skorzystaliśmy z tej okazji. Harnasie, które są baletem niezwykle rzadko wystawianym, co też jest pewnym kuriozum. Ja oczywiście mówię to z pewną dozą lęku, bo wiadomo, że dzisiaj reklamuję to, mówię, że jesteśmy strasznie odważni wystawiając to, prawda, dziwimy się, że inni tego nie robią, a być może to wcale nie pokaże się, że to dzieło dotrze do publiczności w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy. Ale liczę na to, że z tym właśnie twórcą no, stworzymy spektakl, o którym będzie głośno, mimo że tak się niekoniecznie zapowiadało. I tutaj znowu przypomnę historię Zniewolonego umysłu Roberta Bondary, młodego tancerza Polskiego Baletu Narodowego, który przyszedł niezwykle przygotowany i teraz tak samo w sposób niezwykle perfekcyjny prowadzi próby już od czerwca z zespołem baletowym, który już stworzył swoją wizję tej inscenizacji, jakby pewne elementy tej wizji widzą Państwo na banerze reklamowym nad operą. To jest takie połączenie chmur i gór. Ten plakat można oglądać i w ten sposób, i do góry nogami, i w każdym jakby układzie ma on pewien sens. Najciekawsze jest to, że realizatorzy, a mówię tutaj o Julii Skrzyneckiej, która będzie przygotowywać scenografię, postanowili właśnie w ten sposób nakreślić scenografię tegoż przedstawienia. Nie jest to rzecz prosta, wygląda to wręcz infantylnie, natomiast proszę mi wierzyć, że uzyskanie tego efektu na scenie w taki sposób, żeby nie zablokować sobie oświetlenia scenicznego, no jest wyzwaniem nie byle jakim, ale jeżeli ma się też Maćka Igielskiego, znakomitego operatora świateł, reżysera światła, to myślę, że możemy być spokojni o efekt. Tak więc 22 października premiera Stabat Mater i Harnasi. Nad tą premierą honorowy patronat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodam jeszcze, że nie mogłem sobie odmówić przyjemności poprowadzenia tego wieczoru od pulpitu, gdyż Stabat Mater to jest taki jeden z utworów, który wywarł no, niesamowity wpływ gdzieś tam na moją drogę muzyczną. Jeszcze kiedy byłem pacholęciem w Trójmieście i śpiewałem w chórach, właśnie ten utwór. Dane mi było go śpiewać wielokrotnie i to jest też taki powrót trochę po wielu, wielu latach do źródeł. Mam nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa i że powstanie spektakl, który będzie robił podobne wrażenie jak Zniewolony umysł. Zniewolony umysł zresztą mamy nadzieję utrwalić w tymże sezonie i wydać na płytach DVD, ale też o tym za chwilę. Powinienem dodać jeszcze oczywiście, że 1 października to nie tylko koncerty z okazji jubileuszu, ale również z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i partnerem głównym tych koncertów jest miasto Bydgoszcz, które nas sponsoruje, co tu dużo mówić i bardzo dziękuję za tę pomoc. Mam nadzieję, że to będzie jakaś trwalsza tradycja. 1 października przed pierwszym koncertem w sali kameralnej odbędzie się też uroczystość, na której wręczone zostaną medale Gloria Artis, które już zostały przyznane niektórym naszym artystom i inne nagrody resortowe, medale, odznaczenia, czyli tak jak 10 lat temu. Wracając do Stabat Mater i Harnasiu, dodam jeszcze tylko, że chór oczywiście przygotuje Henryk Wierzchoń, o Julii Skrzyneckiej już mówiłem, no i czekamy na rezultaty pracy Roberta. Wspomniałem o tych płytach DVD, na które bardzo liczymy i które z premedytacją chcemy wydać w sezonie jubileuszowym. Pierwsze to oczywiście już wielokrotnie przeze mnie wspominana Rusałka Antonina Dworzaka. To nagranie jest w zasadzie w ostatniej fazie. Jest w fazie masteringu, wklepywania, to się tak mówi chyba w waszym żargonie, pani Ulo, wklepywania tekstów i tak dalej, i tak dalej. Montaż w zasadzie został zakończony. Widziałem już i czołówkę, i tyłówkę. No powiem tak, mnie się buzia śmieje, kiedy o tym mówię, bo rzeczywiście od strony jakościowej jest to rzecz niebywała i myślę, nawet sam fakt, że jesteśmy w stanie wydać tę płytę w technice Blu-ray, tu uśmiecham się do pana prezydenta czy do pana marszałka, mam nadzieję, że znajdą się pieniądze, aby w przyszłości, na przykład w przyszłym roku, wydać to również w tej technologii. To będzie to pierwsze bodajże nagranie polskiego spektaklu operowego w tej technologii, a jesteśmy do tego gotowi. Piękne obrazy, znakomita obsada, doskonale Państwu znana, z Magdą Polkowską w roli tytułowej. No myślę, że sprawi satysfakcję wszystkim, którzy będą to oglądali. Tutaj olbrzymi ukłon znowu w stronę miasta, które sporą dotacją wsparło kampanię reklamową. Ta kampania reklamowa rozpoczęła się już od 1 września, kilka dni temu. Oczywiście nie koncentruje się ona na Bydgoszczy, koncentrujemy się na innych miastach po to, żeby rzeczywiście rozreklamować to DVD. Tak więc znowu podziękowanie dla bydgoskiego ratusza i mam nadzieję, że o tym DVD usłyszą Państwo. Drugą płytą, którą zamierzamy wydać, która jest jeszcze na etapie montażu, to jest właśnie wspomniany Zniewolony umysł. I podobnie jak w przypadku Rusałki, chcemy utrwalić coś, co było pewnym fenomenem, co nie pozostawia obojętnym praktycznie nikogo z widowni, nawet tych, którzy nie lubią baletu. No, muszę przyznać, że tego typu rozmowy często odbywam, że zgłaszają się wręcz, czy rozmawiają ze mną osoby, które przyznają się, że nie lubią sztuki baletowej, ale są gotowe pójść kolejny raz na Zniewolony umysł. Ten fenomen zresztą kolejnego chodzenia na spektakle, muszę powiedzieć, jeszcze na sekundę wrócę do Sopotu. Dyrektor Bartu, z którym podpisywaliśmy umowę, i osoby tam pracujące powiedziałyby, że było bardzo zauważalne zjawisko przychodzenia na drugi spektakl Barona Cygańskiego przez osoby, które były pierwszego dnia. I powiedzieli, że sami byli tym zaskoczeni. Także opowiadam Państwu o tym z dumą i tak jak Państwo widzą, z uśmiechniętą buzią. I mam nadzieję, że podobnie będzie ze Zniewolonym umysłem. Będę trochę skakał, przepraszam. Koncerty sylwestrowe. To na pewno Państwa interesuje. Rozpoczynamy sprzedaż 24 października. To jest informacja dla tych, którzy już szykują się na wielogodzinne stanie, ale tak, ale to takie już jest okazja. Ja to już myślę, że to jest jakiś rodzaj jakiegoś zwyczaju, obyczaju, czy nawet happeningu, bo tam i kawa, i herbata, prawda, i sympatyczna atmosfera, i okazuje się, że spotykają ludzie, którzy co roku tam przychodzą. No więc mam nadzieję, że i tym razem te koncerty cieszy się, będą znakomitą sprzedażą. Tym razem prowadzącym koncertem będzie osoba, o którą wiele lat już zabiegaliśmy i która jeszcze do niedawna broniła się, że w tym okresie nie bierze żadnych propozycji, nie korzysta z żadnych propozycji, ale tym razem udało się i to będzie Maciej Sztur. Pochwalimy się jeszcze tym, że nasz wniosek unijne został zaklasyfikowany, zakwalifikowany. Zadanie niebagatelne, bo na 13,5 miliona złotych obok Muzeum Wyczółkowskiego jesteśmy dwiema instytucjami, którym udało się zakwalifikować. W ramach tego wniosku, mówię to z dużą satysfakcją, uda nam się dokonać remontów, które są już niezbędne albo które w wyniku zużycia, albo takich, które wynikają z pewnej zmiany technologii. Myślę, że nikogo z Państwa nie dziwi już, że wyposażenie oświetleniowe na przykład teatrów niebywale się rozwinęło na przestrzeni ostatnich lat. I niestety to, w co wyposażona jest gmach operynowa, do nowoczesnego już nie należy. Oczywiście Państwo tego nie widzą, ponieważ my do większości premier dopożyczamy sprzęt, który reżyserzy świateł wskazują jako niezbędny. Niestety w budżecie opery to są dosyć duże pieniądze i cieszę się, że wreszcie, mam nadzieję, te wydatki się skończą. Skończą się dzięki temu, że to właśnie oświetlenie zostanie technologicznie przestarzałe, tak to się nazywa, zostanie wymienione. Ale w ramach tego projektu dokonamy remontu podłogi sceny, kieszeni scenicznych, zascenia, magazynu dekoracji wysokich. Czyli krótko mówiąc, wszystkie te pomieszczenia na poziomie sceny dostaną nową podłogę. Proszę mi wierzyć, że już dzisiaj mamy sytuację taką, że jeżeli most z Rusałki przejeżdża przez kieszeń albo na przykład schody z trzeciego aktu Barona, to koła potrafią wpaść przez spróchniałe deski. Pewnie się Państwo dziwią, dlaczego deski próchnieją, przecież tu deszcz nie pada, temperatura w miarę stała. Natomiast proszę pamiętać, że wszystko to poddawane jest różnego rodzaju impregnacjom przeciwogniowym. I to wszystko niestety odbija się na jakości drewna. Do tego trzeba dodać oczywiście wszystkie wkręty, niewkręty, bombory, jak mówią moi techniczni, czyli takie długie wkręty mocujące dekory. To wszystko powoduje, że podłoga się zużywa. Przebudowujemy system sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej, czyli cała elektronika. Też zapytają Państwo dlaczego. Dlatego, że firma Beta Alpha niemiecka, która wyposażała Bydgoszcz i Wrocław, splajtowała, przestała istnieć. Praktycznie nie ma już z kim rozmawiać, ale na szczęście pojawiły się polskie firmy, które sobie doskonale z tym radzą. Zakupimy nową scenę obrotową. Wymienimy aparaty oświetleniowe, to już mówiłem. Dokończymy nagłośnienie sceny głównej. To nagłośnienie już, te nowe grona, które Państwo widzą, już pozwalają nam nie wypożyczać lepszego nagłośnienia na spektakle do taśmy. A tak na przykład było z Jormą Elo i z fascynacjami, czego byłem świadkiem zresztą, że Jorma Elo powiedział, że niestety przy tej jakości on nie zgadza się na jego inscenizację i do jego spektaklu wypożyczaliśmy wiszące grona. Te zostały już w zeszłym roku dokupione i druga część jakby tego nagłośnienia zostanie dokończona właśnie z tego funduszu. Zakupimy instrumenty muzyczne, te, których nigdy w operze nie było, jak fortepian koncertowy sceny głównej, sceny kameralnej, pianina, których nie ma, które nam się sypią, druga harfa, która jest niezbędna i tak dalej, i tak dalej. To już tak mówię Państwu w dużym skrócie. Są też takie drobiazgi, mówię o drobiazgi, bo 28 tysięcy złotych to jest drobiazg w kontekście tych 13,5 miliona. To są słuchawki dla osób niedosłyszących, które też już, w zasadzie one już nie funkcjonują. Zmuszeni jesteśmy odmawiać czy tłumaczyć się osobom niedosłyszącym, mimo że chwaliliśmy się do niedawna, że jesteśmy wyposażonym właśnie w takie urządzenia gmachem. Mówię to z dumą, dlatego że jak Państwo wiedzą, to rozdanie unijne jest być może ostatnim rozdaniem takim, w którym można było tego typu rzeczy zrobić, więc liczę na to, że mocno jakby podciągniemy jakość wyposażenia technicznego operynowa dzięki tym pieniądzom. Oczywiście złośliwi powiedzą, że na foyer nadal starczą kable z sufitów i pręty metalowe. To tłumaczy, że mamy pełną tego świadomość i lekko zgryźliwie przypominamy Urzędowi Marszałkowskiemu, że od wielu lat co roku prosimy o chociażby zgodę na przygotowanie dokumentacji technicznej, ponieważ to oświetlenie już niestety nie jest zgodne z aktualnymi wymogami naświetlenia takiej powierzchni jak foyer, więc niestety wiąże się z przeprojektowaniem i mam nadzieję, że byłem świadkiem, jak marszałek Całbecki ostatnio przyglądał się temu i dziwił się niepomiernie, więc mam nadzieję, że wreszcie może ta decyzja zapadnie, podobnie jak swój szczęśliwy finał znalazły okładziny kamienne amfiteatru. Znaczy dokumentacja to jest około 40 tysięcy złotych i o taką kwotę występowaliśmy. To nie są duże pieniądze, mówię o samej dokumentacji. Tak, ponieważ tak jak powiedziałem, zmieniły się przepisy i to niestety wiąże się też trochę z pruciem sufitów i kładzeniem nowej instalacji. W związku z tym to musi być na to zrobiony projekt. Czyli krótko mówiąc, czeka nas dosyć duże logistyczne wyzwanie. Zaplanowanie tych prac w taki sposób, żeby rzeczywiście skumulować je w miesiącach letnich, wtedy kiedy nic w operze się nie dzieje. Jest na to szansa, chociaż tak jak powiedziałem, wymaga to naprawdę bardzo dobrego przygotowania. Na razie czekamy na podpisanie umowy, więc jeszcze sobie tym nie zaprzątamy głowy, ale myślę, że już w najbliższych miesiącach takie planowanie się pojawi. Zatrudniliśmy dwóch panów. Zatrudniliśmy Janusza Żaka i Sławomira Kowalewskiego. Janusza Żaka oglądali Państwo już w Czarodziejskim Flecie i w Napoju Miłosnym. Jest to student, absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej, a Sławomira Kowalewskiego, ku mojemu szczeremu zaskoczeniu, oglądaliście Państwo na drugiej premierze Don Carlosa. Mówiąc szczerze, ja nie przypominam sobie, żeby Markiza Poze śpiewał kiedykolwiek prawie student, albo świeżo upieczony absolwent, a Sławek sobie z tym doskonale dał radę. No takie gratki, jak się Państwo domyślają, to nie można puszczać, w związku z czym obaj panowie dołączyli do zespołu. Mamy nadzieję na współpracę dalszą z Olą Olczyk, która z tego co wiem zdobywa kolejne laury i mam nadzieję, że o niej jeszcze usłyszymy. No i status solistki uzyskała Jola Wagner, która tak trochę była takim liberą między solistami a zespołem chórum. To są nowe nazwiska, które pojawiają się w zespole opery. Na inaugurację kolejnego festiwalu to będzie 24. Mogę już Państwu zdradzić. Będzie to Wesele Figera, Wolfganga Amadeusza Mozarta w reżyserii i też się Państwo zdziwią, Wojciecha Adamczyka. Dlatego, że pan Wojtek sam przyznaje, że lepiej czuje się w trochę lżejszej muzie, czego dał dowód naszą księżniczką Czardasza, która cały czas podbija publiczność. Ale tutaj mogę Państwu zdradzić, że względy repertuarowe nam trochę stanęły w poprzek, ponieważ tytuł, którym się interesowaliśmy, nie mogliśmy się dogadać w kwestii zgody na adaptację tekstu. To nawet nie tyle nie mogliśmy się dogadać, co po prostu jeden ze spadkobierców się nie odezwał i nie ryzykowaliśmy sytuacji, w której podamy już to do wiadomości i zdecydujemy się na ten tytuł, a wówczas się okaże, że ktoś, jakiś pan radca prawny wystąpi w imieniu kogoś i będziemy mieli schody. W związku z czym pan Wojtek stanął przed szansą kolejnego, bo to nie będzie pierwsza realizacja operowa w jego karierze, ale stanął przed szansą kolejnej. No i mam nadzieję, że podobnie jak księżyczka Czardasza, Wesele Figera będzie zrobione z humorem i będzie ciekawą inscenizacją naszego teatru. Tak wygląda w skrócie ten nasz najbliższy jubileuszowy sezon. Pytają Państwo często też o koncerty w amfiteatrze, kiedy kolejny. Ja przypomnę tylko, że tamten koncert, ten ostatni rok temu był, dostaliśmy na niego konkretne pieniądze i po prostu jeżeli tylko takie środki się pojawią, to my z przyjemnością coś zorganizujemy i to nawet niekoniecznie, jak to dzisiaj młodzież mówi, nie musi być z takim wypasem, prawda? Czyli możemy zrobić coś skromniejszego, tańszego, a wówczas chcieliśmy tylko pokazać, co możemy tutaj organizować, a teraz jeszcze sprawniej możemy organizować dzięki już wyposażonej nowej scenie. Dodam jeszcze, że koncerty 1-2 października poprowadzą znani Państwu doskonale pani Ula i pan Marek Jankowiak. A filmiki sprawią Państwu też, mam nadzieję, wiele, wiele radości, tak jak nam sprawiają już teraz w wersji roboczej.
O, to była obszerna relacja z konferencji prasowej dyrektora Opery Nowa Macieja Figasa. Będziemy z Państwem, jeśli chodzi o świętowanie tego jubileuszu, spotykać się raz w miesiącu i raz w miesiącu będziemy powracać do naszych przepastnych archiwów, prezentując to, co pozostało z tej 60-letniej historii opery w Bydgoszczy.
Nie mamy może tylu atrakcji i śmiesznostek, o których tutaj mówił dyrektor Maciej Figas, jeżeli chodzi o rejestrację telewizyjną, ale też coś tam znajdziemy ciekawego. Na pewno nam się uda.
Jakieś haki się znajdą.
Tak, my też pamiętamy świetnie pierwsze festiwale, wtedy kiedy biegałyśmy w kurzu. To nie wpłynęło na nasze relacje, to tylko na nas troszkę wpłynęło, ale Państwo tego nie słyszeli, w sensie kurzu i problemów, które tam wystąpiły i pierwsze próby ogrzewania tej wielkiej sali, kiedy były sprowadzane dmuchawy z wojska i tak dalej. Ale no, to były niezapomniane przeżycia, które na pewno też przypomnimy. A tymczasem zapraszamy na ten jubileuszowy sezon.
A w tej chwili już spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Wieczór. To fragment poematu symfonicznego Ryszarda Strausa Tak orzecze Zaratustra, wykorzystywany niemiłosiernie przez masową kulturę, a filharmonikami nowojorskimi dyryguje Zubin Mehta. Kompozytor zmarł równo 67 lat temu. Był twórcą późnego romantyzmu, a ze względu na urodę muzyki i warsztat stał się jednym z najważniejszych kompozytorów XX wieku. Znany jest z oper Kawaler Srebrnej Róży, Elektra, Kobieta bez cienia, Salome. Jego pieśni, zwłaszcza cztery ostatnie, do dziś zachwycają. Poematy symfoniczne Don Juan, Dyl Sowistrzał, Życie bohatera i inne, tak jak pozostałe utwory instrumentalne, na stałe weszły do repertuaru światowych sal koncertowych. Muzyka genialnego kompozytora przez pewien czas była w Polsce niemal ignorowana. Cóż, komponował utwory propagandowe, w tym hymn olimpijski na sławetne igrzyska w Berlinie. Uznano go za sympatyzującego z nazistami. Tyle, że Strauss cały czas obawiał się o życie ożenionego z Żydówką syna i jego rodziny. A my posłuchajmy teraz uwertury z mało znanej suity orkiestrowej Ryszarda Straussa Mieszczanin szlachcicem. Oto obraz pana Jourdain. Gra Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Była to uwertura ze suity orkiestrowej Ryszarda Strausa Mieszczanin szlachcicem. Ojciec urodzonego w Monachium kompozytora był waltornistą i jego pierwszym nauczycielem. Młody Ryszard studiował filozofię i historię sztuki w Monachium, ale już po roku zrezygnował ze studiów i wyjechał do Berlina, gdzie został asystentem Hansa von Bülowa, a po roku samodzielnym dyrygentem. Gdy miał 25 lat, przedstawił premierę pierwszego poematu symfonicznego Don Juan. 5 lat później ożenił się z sopranistką Pauline de Anna. Pracował jako dyrygent w Meiningen, Monachium, Berlinie i Wiedniu. Sukces odniosła premiera jego opery Salome w 1905 roku. Strauss zdobył wtedy uznanie i spore dochody. My jednak posłuchajmy teraz monologu marszałkowej z innej opery Straussa, Kawaler Srebrnej Róży, monologu, w którym kobieta myśli o dniu, gdy jej urok i uroda miną bezpowrotnie. Śpiewa Elisabeth Schwarzkopf.
Es schon so machen muss.
Arię z pierwszego aktu Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Strausa śpiewała Elisabeth Schwarzkopf. 4 lata po Salome powstała Elektra, pierwsza opera, w której Strauss podjął współpracę z Hugo von Hofmannsthalem. Obaj stworzyli jeszcze wiele wspólnych dzieł. Po Kawalerze Srebrnej Róży z 1911 roku Strauss pisał opery regularnie przez 30 lat. Z Hofmannsthalem napisał Ariadnę na Naxos, Kobietę bez cienia, egipską Helenę i Arabelle. Oto aria z trzeciego aktu tej właśnie opery. Śpiewa Leonie Rysanek, towarzyszy jej orkiestra pod batutą Wilhelma Schuchlera.
Oh.
Arię z trzeciego aktu Arabelli Ryszarda Strausa śpiewała Leonie Rysanek. Najliczniejszą grupę utworów w dorobku kompozytora stanowią pieśni. Jest ich ponad 150. Posłuchajmy może najpierw pieśni z wczesnego okresu życia Strausa. Będzie to Morgen, Poranek, opus 27 w wykonaniu Dariusza Paradowskiego, któremu przy fortepianie towarzyszy Jeff Cohen. Była to pieśń Poranek Ryszarda Strausa. Arcydzieło, cztery ostatnie pieśni napisał Strauss w Szwajcarii, mając 84 lata, niecały rok przed śmiercią. Utwór składa się z czterech pieśni: Wiosna, Wrzesień, Idąc do snu i O zmierzchu. W 1946 roku kompozytor zachwycił się wierszem Józefa Eichendorfa O zmierzchu. Zainspirował on Straussa do stworzenia pieśni jakby przygotowującej do śmierci. Nie planował cyklu o tej tematyce, ale Hermann Hesse przyniósł mu cztery własne wiersze klimatem zbliżone do Eichendorfa. Postanowił, że i do nich napisze muzykę. Ukończył tylko trzy. Zwykle pisał pieśni na fortepian i głos, później aranżując je na orkiestrę. Tym razem komponował na orkiestrę od początku. W czterech ostatnich pieśniach głos jest potraktowany jak instrument, który jako jedyny może wyrazić poezję. Całość ma charakter jesienny i nostalgiczny, odzwierciedla piękno świata i tęsknotę za piękną śmiercią. Oto idąc do snu z tego cyklu śpiewa Leontyna Price